Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie z Francji, z Lazurowego Wybrzeża. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, a wy słuchacie już 35. odcinka mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem zapraszam do wysłuchania audycji o pracy we francuskiej restauracji, tak naprawdę w paryskiej restauracji. Moim gościem będzie Claudia Fałat, Claudia, która prowadzi profil na Instagramie o nazwie Amomont s'il vous plaît. Podlinkowana nazwa w notatkach do odcinka, więc można łatwo znaleźć i kliknąć. No i Claudia zdradzi dużo różnych fajnych ciekawostek związanych z pracą w paryskiej restauracji. Odpowie m.in. na pytanie, czy można utrzymać się w Paryżu, pracując w restauracji. Jak w ogóle znaleźć pracę w restauracji? Czy trzeba znać język, czy niekoniecznie? No i zdradzi też co nieco na temat tego, jak w ogóle zachowywać się w restauracji jako klient, bo to też nie jest taka łatwa sprawa. Aczkolwiek od razu dodam, że w tym odcinku nie będziemy dawać mnóstwo rad na temat francuskich restauracji i tego, jak się tam zachować. Ja wiem, że to jest zawsze bardzo trudna sprawa dla turystów z Polski, ale o tym nagram niebawem osobny odcinek. No tym razem zobaczymy francuską restaurację od strony pracownika i właśnie o tym opowie nam za chwileczkę Claudia. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka i nie zapomnijcie, że można ze mną się kontaktować pod adresem tomek@lazurowyprzewodnik.pl. No i właśnie na tym moim blogu lazurowyprzewodnik.pl jest też więcej odcinków tego podcastu i zapraszam jeszcze na koniec na mojego drugiego bloga provencia.info. A teraz słuchamy. Moim gościem jest Claudia Fałat z Paryża. Cześć Claudia.
Cześć.
Witam serdecznie, bardzo dziękuję za chęć wzięcia udziału w tym nagraniu. Zanim rozpoczniemy rozmowę o pracy w restauracji w Paryżu, a wiem, że pracujesz w naprawdę fajnym miejscu, to chciałbym, żebyś może nam się przedstawiła i powiedziała kilka słów o sobie. Oczywiście tylko to, na co masz ochotę i czym masz ochotę się z nami podzielić.
Jasne. No to tak, jak już wspomniałeś, nazywam się Claudia i od 3,5 roku mieszkam w Paryżu. Niecałe 3 miesiące temu, bo w grudniu, założyłam konto na Instagramie do nauki francuskiego. I to wydarzyło się niedawno, natomiast pomysł kiełkował gdzieś w mojej głowie już parę lat i można chyba powiedzieć, że wszystko to, co robiłam po drodze, gdzieś sprawiło, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i w końcu robię to, co kocham. No i póki co tworzę tylko na Instagramie, ale niedługo pewnie przeniosę się też na inne platformy, ponieważ nadchodzi dużo nowego. Ale wszystko w swoim czasie. Póki co uczę francuskiego przez filmiki, które sama tworzę, nagrywam siebie, ale wykorzystuję też fakt, że jestem tu na miejscu we Francji, w Paryżu i otaczam się ludźmi, którzy po prostu po francusku mówią. Także nagrywam przyjaciół, znajomych, staram się pokazywać ten język najprościej, jak się da, wybieram zagadnienia, zdania, użyteczne z życia, wzięte, uliczne nawet czasami. No i pokazuję po prostu taki żywy język, który sama słyszę, mieszkając tutaj na co dzień.
Super, wiem, sam obserwuję, widziałem, że wykorzystujesz swoich znajomych do kręcenia tych filmików, fajnie to wygląda.
Tak.
Jeszcze nie zdradziliśmy, twój profil nazywa się Amomont s'il vous plaît, dobrze powiedziałem?
Amomont s'il vous plaît, dokładnie.
Właśnie, dokładnie, ty znasz lepiej francuski, więc to dobrze, że powtórzyłaś. Moi drodzy, kto nie zna francuskiego, będzie na pewno miał problem, żeby zapisać i znaleźć Claudię na Instagramie, ale żaden problem, ponieważ w notatkach do tego odcinka jest oczywiście ta nazwa podlinkowana do Instagrama Claudii i tam można się razem z Claudią uczyć francuskiego. Ale Claudia, ta ciekawa forma nauki francuskiego na miejscu przez filmiki na Instagramie, no to nie jedyna rzecz, którą robisz w Paryżu, prawda?
Tak jest, bo obok tego wszystkiego pracuję, a właściwie pracowałam, bo teraz jest chwilowa przerwa w restauracji w samym centrum Paryża.
I to jest jakaś, zeknąłem już sobie wcześniej przed nagraniem, no to jest niebyle jaka restauracja, muszę powiedzieć, to jest przepiękne miejsce, tak widziałem przynajmniej na zdjęciach, w ogóle w bardzo fajnej okolicy Paryża, prawda?
Tak, Tak, w samym centrum, w dzielnicy Mary, w dzielnicy Modowej. Też zawsze jak jest na przykład jakiś fesznik, czy jakiekolwiek wydarzenie, coś co się dzieje w Paryżu, to jest centrum tego wszystkiego i tam zawsze są ludzie, także jest bardzo popularna.
No, super trafiłaś. A powiedz mi, do tej restauracji przychodzą głównie mieszkańcy Paryża, czy też mnóstwo turystów?
Jedno i drugie. Jest ogrom turystów. W ogóle wydaje mi się, że to miejsce musi być gdzieś wpisane, wspomniane w jakimś przewodniku. Jeszcze nie wiemy gdzie i jak to się stało, ale ludzie przyjeżdżają z całego świata i przychodzą specjalnie, bo słyszeli o tym miejscu. A z drugiej strony jest też mnóstwo turystów, mnóstwo ludzi, którzy po prostu mieszkają w okolicy i wpadają, bo znają, bo lubią. Także jest totalna mieszanka.
No i może zdradź teraz, jak ta restauracja się nazywa?
Restauracja nazywa się Chez Janu.
Dokładnie, Chez Janu.
Czyli u Janusza, jak moi polscy znajomi sobie tłumaczą.
Świetnie, u Janusza w Paryżu pracuje Polka, Klaudia, która jest gościem tego odcinka podcastu. Klaudia, no i oczywiście moi drodzy słuchacze, też podlinkuję znowu tą nazwę, żebyście mogli odnaleźć to miejsce i zobaczyć chociażby w internecie, jeśli nie odwiedzić na żywo. My oczywiście nagrywamy ten odcinek podcastu w czasie pandemii, więc Klaudia już wspomniała, że teraz sytuacja troszkę inaczej z tą pracą wygląda. Za chwileczkę o to zapytamy. A ja teraz jeszcze chciałem dopytać, bo wspomniałaś mi przed nagraniem, że jest to restauracja prowansalska. Dobrze kojarzę?
Tak jest.
No proszę, to bardzo miło, bardzo, bardzo blisko jak się okazuje, bo przecież ja tu na Lazurowym Wybrzeżu zaraz obok Prowansji mieszkam. To co, może przejdźmy teraz do tych rzeczy, które najbardziej ciekawią mnie osobiście i naszych słuchaczy. No chciałbym się przede wszystkim dowiedzieć, jak w ogóle tą pracę w restauracji właśnie tam w Paryżu zdobyłaś.
To w ogóle nie było trudne. Tak naprawdę dzień po przeprowadzce tutaj do Paryża od razu wydrukowałam chyba 100 CV i po prostu chodziłam po mieście i zostawiałam je w tych miejscach, które mi się podobały, bo jak zaczęłam szukać pracy, to nie znałam jeszcze w ogóle dzielnic Paryża, nie wiedziałam, gdzie byłoby fajnie pracować, a gdzie nie, gdzie będę mieszkać finalnie, bo też parę razy zmieniałam swój adres. Więc starałam się po prostu wybierać takie dzielnice, które nie za bardzo były oddalone od środkowej części miasta. No i rozmawiałam te CV przez jakieś 3 dni. Już drugiego dnia miałam takie 3 wstępne pozytywne odpowiedzi. Zrobiłam 2 próbne serwisy w 2 różnych miejscach, aż 3. czy 4. dnia natrafiłam na miejsce, w którym już zostałam. I wszystko poszło bardzo szybko i sprawnie. Tutaj chyba też warto dodać, że czasami mam takie wrażenie, że Paryż w ogóle składa się w 80% z restauracji i sklep. I tam po prostu zawsze potrzebni są ludzie. I tak jak w małych może miejscach jest stała ekipa, tak w takich większych zawsze ktoś odchodzi, przychodzi. Więc pracę w restauracji w Paryżu jest bardzo łatwo znaleźć. I dodam, że nie zawsze trzeba znać język francuski, bo jest naprawdę dużo miejsc, gdzie język angielski wystarcza, a przynajmniej na początek.
No właśnie, ale wydaje mi się, że ty miałaś jednak, może na wyrost mówię, ale trochę łatwiej, bo jak rozumiem, ten francuski świetnie znałaś, tak?
Tak. To znaczy świetnie, nie świetnie. Uczyłam się już wiele lat, skończyłam też filologię francuską, natomiast w momencie, w którym się wyjeżdża do kraju, mamy takie coś w głowie, że okej, uczy się już języka, mówię parę lat, no to jestem gotowa, żeby się do tego kraju wyprowadzić i zacząć go używać naprawdę i wydaje mi się, że jaki ten nasz poziom by nie był, to i tak jest takie trochę zderzenie i mamy takie wrażenie, że trzeba się trochę uczyć od nowa, bo to nie jest to samo po prostu.
Także
na pewno było mi łatwiej, ale nie było łatwo.
No właśnie, to jest chyba to, czego ty uczysz na swoim Instagramie, prawda? Czyli to, co powiedziałaś, przedstawiając siebie, że jednak uczysz też takiego języka ulicznego. To jest chyba ważne, prawda?
Tak, oczywiście. No i przede wszystkim też na tym koncie podkreślam, że ja sama nie jestem ekspertem w 100%. Ja się sama cały czas uczę, ale to, co chcę przekazać i pokazać, to, że każdy może mówić lepiej czy gorzej i najważniejsze to mówić, nie wstydzić się, czy tego, że mamy akcent, czy tego, że mamy braki, czy tego, że czegoś nie wiemy, więc...
Trzeba mówić, to jest świetna rada, dokładnie. Jak najbardziej. Zainteresowało mnie, bo powiedziałaś, że roznosiłaś CV i potem zrobiłaś kilka serwisów testowych. Czy te serwisy próbne, one były darmowe, czy jednak coś za to ci zapłacili?
Nie, właśnie nie byłam pewna, jak to będzie wyglądać, bo nie miałam żadnego doświadczenia ani w pracy w restauracji w ogóle jeszcze w Polsce, ani w pracy we Francji. więc nie wiedziałam. Myślałam, że to będzie niepłatne, natomiast były 100% płatne. Dostałam za to po odbyciu od razu do ręki, że tak powiem, bo jeszcze wtedy nie było umowa, nie umowa. Także one wszystkie były płatne, tak, 100%.
No to świetna informacja, bo wyobrażam sobie, że ktoś przyjeżdża do Paryża, nie ma za dużo oszczędności, nagle chce gdzieś szybko złapać pracę. No to jednak to, że nawet ten serwis testowy jest płatny, to jest bardzo dobra informacja. A wspomniałaś już o umowie. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale dwa najpopularniejsze rodzaje umów we Francji to jest tak zwane CDI i CDD. CDI to jest umowa na czas nieokreślony, a CDD na czas określony. Jak to wygląda z tą umową u Ciebie?
Dzisiaj już mam umowę na czas nieokreślony, natomiast ja ją mam dopiero od roku, bo jak przyjechałam do Paryża, to byłam jeszcze w trakcie studiów i najpierw wymiana, studiowanie tutaj na miejscu, później miałam indywidualny tok nauczania i studia zdalne, później obrona magisterska i miałam wtedy bardzo dużo na głowie, z trudem w ogóle łączyłam to wszystko. I nie chciałam podpisywać żadnej umowy, żeby być po prostu wolną. I pracowałam wtedy w takim trybie ekstra. Znaczy, że wszystko było legalne, dostawałam co miesiąc papiery z informacją, ile przepracowałam, ile zarobiłam, no i wszystkie tam takie informacje. No i czek oczywiście. I to mi się bardzo podobało, ponieważ pracowałam tak naprawdę na cały etat, więc zarabiałam tyle, ile osoba na normalnej umowie, ale miałam tą wolność, że kiedy na przykład miałam jakiś egzamin, zaliczenie, czy nagle musiałam lecieć do Polski, bo coś po prostu, to po prostu mogłam. Mówiłam wtedy tylko, że teraz przez tydzień mnie nie będzie, nie było z tym żadnego problemu, bo byłam na umowie ekstra. Także taki układ dawał mi dużo wolności i właściwie nawet kiedy skończyłam studia, to dalej pracowałam w takim trybie, bo gdzieś dużo podróżowałam, robiłam obok inne rzeczy i nie chciałam się dowiązywać, to tak nie było wygodnie. No ale finalnie rok temu na szczęście podpisałam umowę, bo wiążą się też z tym inne korzyści i jestem na niej do dzisiaj.
No tak, tak. Każdy we Francji ceni sobie umowę CDI. No to tak. Super, gratulacje, bardzo dobra informacja. No i żeby zadać kolejne pytanie, to chciałbym jeszcze teraz wrócić znowu do tej naszej nieszczęsnej pandemii. Jak wygląda twoja praca w czasie pandemii? Czy ty w ogóle, czy restauracja jest otwarta, czy ty tam pracujesz teraz, czy nie?
Nie, no właśnie moja praca podczas pandemii nie wygląda, bo jej nie ma. Moja restauracja jest zamknięta, tak jak duża część restauracji w Paryżu. Wydaje mi się, że dzieje się tak dlatego, że większość miejsc w Paryżu to są restauracje stare, istniejące, wiele, wiele lat z tradycją i takie miejsca nie mają opcji na wynos, bo nigdy tego nie robili i ciężko mi się, wydaje mi się, przestawić i dopasować. I mam wrażenie, że pootwierane są takie miejsca bardziej nowoczesne, typu pizzerie, czy jakieś jedzenie azjatyckie, czy miejsca z burgerami, a takie typowe francuskie stare knajpy to zostają całkowicie zamknięte. Także nie pracuję. Jednak jest...
No, chciałem tylko dodać, wchodzę słowo, przepraszam, ale chciałem dodać, że no bo to jest jednak całe doświadczenie, prawda, takiej wizyty
właśnie,
w restauracji,
chodzi
o lokal, o właśnie o towarzystwo, o obsługę, o nawet zastawę, to jest doświadczenie po prostu.
No właśnie i mi się wydaje, że oni nie chcą, nawet gdyby mogli, gdyby mieli taką możliwość sprzedawania na wynos, to oni po prostu nie chcą, bo dla nich to jest jakby sprzedawanie tylko 1/3 tego, co mają w ofercie.
Dokładnie.
Bo właśnie nie można wtedy przekazać te atmosfery i wszystkiego po prostu, co otacza.
Tak, dokładnie, więc też mi się tak właśnie wydaje. Jeszcze wróćmy może do tego, że ty teraz nie pracujesz. W takim razie jak to wygląda? Z czego się utrzymujesz? No, może wchodzę za głęboko, to nie musisz oczywiście odpowiadać, ale mam...
Nie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo pracownicy gastronomii są ustawieni, że tak powiem, bo w takiej sytuacji są na bezroboczu technicznym, czyli dostają sporą część swojego wynagrodzenia. Także nie jest źle, bo pracy póki co nie ma, ale o finanse też nie trzeba się martwić, bo może nie ma 100% tej wypłaty, no ale też nie pracujemy, więc to jest fair. A przynajmniej jest czas na zajęcie się innymi projektami, na które wcześniej nie było czasu, czy zwyczajnie energii. Także jest to dosyć luksusowa, powiedziałabym, sytuacja tak naprawdę, bo nie musimy przenosić ani pracy do domu, ani nie musimy się martwić, że pracę straciliśmy, tylko tak naprawdę i państwo, i miejsce, w którym pracuję, pokrywa troszkę to wszystko i jakąś część wypłaty, tak czy siak mam.
No tak, no to bardzo dobrze, tylko chciałem powiedzieć pozazdrościć, ale też z drugiej strony nie ma czego. Bardziej trzeba życzyć, prawda, żeby te restauracje w końcu się otworzyły, żebyśmy mogli wrócić do normalności.
Tak.
A powiedz mi proszę, Klaudia, może teraz jeszcze trochę podrążę temat tej pracy tam. Jak długo w ogóle pracujesz w tej restauracji? Od kiedy w sensie? I też mnie interesuje, jak to wygląda tygodniowo lub miesięcznie ten twój czas pracy teraz już na umowie CDI?
Mhm. Pracuję tam od kiedy jestem w Paryżu, czyli od 3,5 roku. Pracuję 4 dni w tygodniu, ale to też się zmieniało, bo jak tylko przeprowadziłam się do Paryża, to pracowałam 5 dni w tygodniu, co było straszne tak naprawdę, bo studiowałam też 4 dni w tygodniu i pracowałam 5 dni w tygodniu, natomiast na samym początku bałam się, że po prostu sobie w Paryżu finansowo nie poradzę. Później był etap, gdzie miałam dosyć, byłam bardzo zmęczona, wtedy pracowałam tylko 3 dni w tygodniu przez parę miesięcy. I finalnie 4, tylko na pewno trzeba dopowiedzieć, że to nie są takie normalne 4 dni pracy, bo czasami jak komuś mówię, że pracuję 4 dni w tygodniu, to jest taka reakcja, wow, to świetnie, masz 3 dni wolne. No tak, tylko że ja zaczynam pracę od 12 w południe, a kończę o 2 w nocy.
No właśnie.
Mam taką, tak, mam taką 3-godzinną przerwę, ale wtedy biegiem wracam do siebie, jem coś, robię kawę i po prostu wracam. Nie zrobię wtedy nic konkretnego, nie odpocznę też za specjalnie. To są trochę takie 3 godziny wyrwane z życia, które chcąc, nie chcąc dokładam sobie do tego dnia pracy. Więc fizycznie jestem w pracy 11 godzin, no ale z tą przerwą troszeczkę dłużej. Więc no, mam te 3 dni wolne, pierwsze 1,5 zawsze śpię, bo jestem po prostu totalnie zmęczona. No ale tak, 11 godzin faktycznego bycia w pracy, czyli około 44 godziny tygodniowo.
No właśnie, a słyszymy, że 4 dni, prawda? A wychodzi nagle więcej niż normalny etat.
Dokładnie.
Jaki dzień w tygodniu jest taki najgorszy? Piątek, sobota?
Chyba piątek i sobota i niedzielę po południu. Wieczór już nie, wieczorem już się uspokajają, więc na pewno piątek i sobota wieczór to jest po prostu...
Mnóstwo ludzi, tak. Czyli jeżeli jesteście już otwarci w niedzielę, to co, poniedziałek zamknięta restauracja?
Nie ma żadnego dnia, kiedy restauracja jest zamknięta. Tak, jest otwarta non-stop.
O, na Lazurowym Wybrzeżu w niedzielę, w Nicei, w niedzielę większość restauracji jest zamkniętych, no proszę.
Nie, tutaj zupełnie nie, codziennie.
No dobrze, a zastanawiam się w tym wszystkim... Takie pytanie, gdybyś chciała teraz zmienić pracę, po prostu pracować w jakiejś innej restauracji albo robić coś innego w Paryżu, to jak uważasz, byłoby to teraz dla ciebie trudne, czy niekoniecznie?
Gdybym chciała pracować w innej restauracji, to myślę, że od razu by udało mi się to znaleźć, dlatego że po pierwsze mam już prawie 4-letnie doświadczenia, a po drugie, no tak jak już wspomniałam, jest naprawdę duża potrzeba. Natomiast gdybym chciała zrobić coś zupełnie innego, to nawet nie tyle, co myślę, co wiem, bo próbowałam nie raz, że byłoby to trudne. Bo tutaj może warto by też wspomnieć, że Francuzi mają troszeczkę inne podejście w ogóle do studiów i do pracy niż my. Jakby wydaje mi się, że dla nich studiuje się coś, żeby później zrobić z tego czegoś praktyki i iść do pracy, gdzie wykonuje się właśnie tą konkretną rzecz i nie rozumieją w ogóle czegoś takiego, że ktoś na przykład studiuje ekonomię, a kończy w firmie i zajmuje się gdzieś tam reklamą, albo studiował zarządzanie, a nie wiem, organizuje eventy dzisiaj. I kiedy pytają się mnie, jakie studia skończyłam, ja im mówię, że filologię francuską, później komunikację wizerunkową i oni otwierają tak szeroko oczy, bo po pierwsze dziwi ich fakt w ogóle, że skończyłam 2 kierunki, jakby po co, a po drugie dziwią się, że nie pracuję w zawodzie. No ja wtedy pytam się, no jaki twoim zdaniem jest zawód, który powinnam wykonywać, bo nie rozumieją, że poszłam na filologię, żeby nauczyć się języków, móc podróżować czy mieszkać za granicą, a na komunikację wizerunkową, bo na przykład po prostu mnie to interesowało. I stwierdziłam, że tego typu umiejętności, których tam się nauczę, przydadzą się po prostu cokolwiek będę w przyszłości robić. I jakby oni mają z tym problem. Pytają się mnie, dlaczego nie pracuję w takim razie w komunikacji, jakby wiesz o co chodzi?
Tak, tak, ja mam te same doświadczenia.
Takie totalnie zamknięte podejście.
Tak, tak, te same spostrzeżenia, dokładnie. Oni jak już dyplom zdobędą, to już po prostu to jest ich ścieżka kariery i tyle, to prawda.
Dokładnie. I ja miałam parę rozmów o pracę, bo no, praca w restauracji, no umówmy się, po pierwsze, przynajmniej dla mnie nie jest na zawsze, chociaż tutaj we Francji to jest jak najbardziej normalne. No ale jest też bardzo męcząca i bywają po prostu takie dni, że mam dosyć. I także próbowałam parę razy zmienić pracę i zawsze na rozmowie rekrutacyjnej proszą, żebym opowiedziała o swoim doświadczeniu. Więc ja tam mówię, że jak byłam jeszcze, to znaczy nie mówię, że to było w Polsce, ale opowiadam, że pracowałam w HR-ach, w IT, w szkole językowej, że te dwa różne kierunki, że Erasmus dwa razy i gdzieś tam już mi samej w głowie się tworzy obraz takiej no ciekawej, troszkę wszechstronnej osoby, która gdzieś tam trochę rzeczy już w życiu robiła, a oni wtedy się pytają, a gdzie to we Francji było? Ja mówię, że w Polsce i wtedy słyszę, a, czyli pani jest kelnerką.
Ach, to
i
przykre.
Wtedy mi ręce opadają, bo jakby wszystko, co robiłam, przestaje mieć znaczenie. Dla nich po prostu jestem Polką, która, okej, okay, mówi po francusku, ale jakby nie robi to na nich wrażenia, no bo przecież to normalne, która pracuje w restauracji i już. I na pewno trzeba też podkreślić fakt, że mieszkam w Paryżu, który pewnie rządzi się troszeczkę swoimi sprawami i jest po prostu strasznie dużo ludzi wszystkich narodowości i jakby na pewno to też odbija się gdzieś na tym, że jest tak, a nie inaczej. Być może próba zmiany pracy w innym mieście we Francji wyglądałaby troszkę inaczej, natomiast tutaj jest ciężko.
No, dziękuję. Ciekawe doświadczenia, trochę z jednej strony przykre, ale rzeczywiście sam miałem trochę podobnych przypadków, nie pamiętam, czy już je opowiadałem w odcinkach podcastu, jeśli nie, to kiedyś jeszcze o nich wspomnę. A powiedz mi, ja, drodzy słuchacze, teraz to do was informacje. Ja na Instagramie moim Lazurowy Przewodnik zawsze pozwalam przed nagraniem odcinka zadać pytania do gościa odcinka, albo czasami do mnie, jeżeli sam nagrywam. I przed nagraniem z Klaudią też była taka możliwość. I ktoś całkiem ciekawie, Klaudia, napisał takie nawet nie pytanie, tylko taką uwagę, że dużo się mówi o kelnerach, a nie o kelnerkach. Ty masz wrażenie, że jest mniej kelnerek w Paryżu niż kelnerów?
Tak. Na pewno. I tak, nawet u mnie w pracy często zdarza się, że jesteśmy na zmianie, jest nas 8, ja jestem jedyną dziewczyną.
Ja no widzisz, ja przypuszczam, że to jest to, co powiedziałaś wcześniej, to jest jednak dość trudna praca, dość ciężka praca, to nie jest przecież wcale łatwe zajęcie, może to też z tego wynika.
Zgadza się, no i to jest też praca w nocy,
no właśnie.
No bo tak jak już mówiłam, kończymy o drugiej w nocy, więc na pewno to też trochę z tego wynika. Mm-hmm. Tak,
ale trzeba się też jeszcze dodać znowu, zresztą już to powiedziałaś, że praca w restauracji we Francji, to nie jest znowu taka byle praca jakby, to nie jest zawód dla studentów, którzy zaraz ją rzucą. Ja przecież nawet patrząc tu na restaurację w Nicei, to mam, to znam wielu kelnerów, najczęściej rzeczywiście mężczyzn, ale to są panowie, którzy mają już powyżej 50, pewnie czasami nawet powyżej 60 lat. I oni całe życie
oni
po prostu
do emerytury
pracują w tym zawodzie. Dokładnie.
Tak, dokładnie. To jest duża różnica, bo pamiętam, jak jeszcze byłam w Polsce i gdzieś tam moje koleżanki pracowały w restauracjach, czy w knajpach, czy w barach, to właśnie było takie bardziej, pewnie jakaś studentka chce tam dorobić przysłowiowe 100 zł, bo to praca w restauracji przecież, jakby to nic takiego. A tutaj to jest normalny zawód, normalnie dobrze, a nawet bardzo dobrze płatny. I ludzie po prostu robią to całe życie.
Tak jest. No właśnie zaraz trochę jeszcze o tym więcej porozmawiamy, o tym zawodzie. A teraz przejdźmy może do wątku kolejnego, który bardzo mnie interesuje, bo no, ty mówisz płynnie po francusku i teraz zastanawiam się, jak wygląda twój kontakt z klientami w restauracji. Czy zdarzają się jakieś sytuacje zabawne, może jakieś przykre sytuacje z Francuzami, z turystami? Jak to wygląda? Masz jakieś doświadczenia w tej sprawie?
Oj, bardzo, bardzo dużo. To jest materiał na książkę.
No proszę.
Raczej nie mam problemów z obsługą klientów w restauracji. Zdarzają się gdzieś tam jakieś takie małe potknięcia. Do dzisiaj pojawiają się też słowa, których nie znam. Pamiętam taką na przykład sytuację, to się zdarzyło na samym początku mojej pracy. Jakiś klient poprosił mnie o wykałaczkę. Ja słowo wykałaczka po francusku nie znałam, ale oczywiście wstydziłam się powiedzieć, że nie wiem o co prosi, więc powiedziałam, oczywiście już przynoszę. No i zaczęło się po prostu latanie po całej knajpie, pytanie, co to, czy ktoś może mi to dać, bo klient poprosił. Oczywiście to słowo 3 razy przekręciłam, bo zapomniałam, bo nigdy nie słyszałam.
A muszę ci powiedzieć, że ja nawet nie wiem, jak jest wykałaczka.
Kurdą.
O kurczę.
Tak, no już teraz zapamiętałam. Także no właśnie, są po prostu takie słówka, gdzie nigdy nie musieliśmy o to na przykład poprosić, nigdy nie musieliśmy sprawdzić, jakie to słowo, więc po prostu go nie znamy i to się zdarza notorycznie. I jeszcze jak jest głośno w restauracji, w międzyczasie jakiś inny klient gdzieś tam poprosi o rachunek i minęło już 10 minut, pan wykałaczki nie dostał. Ja już zapomniałam oczywiście nawet jak to było, więc już nawet nie mam jak dopytać kogoś, o co to mogło chodzić. Finalnie musiałam poprosić koleżankę, która ze mną pracowała, żeby do niego podeszła i spytała, czy wszystko w porządku i czy czegoś nie potrzebuje, bo ja musiałam coś innego zrobić. No i on wtedy ją poprosił na nowo i oczywiście dostał tą wykałaczkę. No i to są raczej takie śmieszne sytuacje. Też często się zdarza, że mamy swoją kartę zwykłą, którą oczywiście znamy od początku do końca, ale codziennie jest też przygotowane przez kucharza jakieś danie dnia, czy przystawka dnia, czy zestaw dnia, czy coś takiego i tam lubi się pojawić jakaś dziwna ryba na przykład, albo jakiś rodzaj mięsa, wiesz, nie pierś, kurczaka, czy skrzydełko, gdzie tam wszyscy znamy, tylko nie wiem, podgardle, czy mostek, czy
tak,
jakaś
ja mam z tym
golem.
Do dzisiaj problem,
ja tych
jak
słów
widzę
nawet
takie.
Po polsku nie znam, no właśnie. Więc nie zawsze też zdążę się dopytać kucharza przed zmianą, co to jest, a też oni często mi wytłumaczą, wiesz, na przykład, a to ten taki kawałek, to jest pod biodrem, tu z tyłu, no także różne ciekawe rzeczy z tego wychodzą, jak jakiś klient też pyta dokładnie o wytłumaczenie, bo sam nie do końca wie, co to jest, ale to są raczej takie wesołe, śmieszne, nieuprzykrzające mi życia sytuacje, ale z takich niefajnych, które się też non-stop dzieją, tak naprawdę to jest, to jakby Francuzi w ogóle są bardzo ciekawi mojej narodowości i ta ciekawość w ogóle mi nie przeszkadza, natomiast bardzo przeszkadza mi sposób, w jaki oni o to pytają, bo zawsze, ale to zawsze, naprawdę niemal 100% klientów spyta, skąd jestem. I czasami pytają w fajny sposób, na przykład gdzieś tam na koniec posiłku, przy płaceniu, mówią, że mam słodki, ładny akcent i skąd jestem. Wtedy oczywiście bardzo chętnie odpowiadam na to, natomiast większość klientów spytał to jakoś tak totalnie bez ogródek, po pierwszym słowie na przykład. Ja mówię, dzień dobry, a ktoś do mnie, o, pani nie jest stąd, albo o, a skąd pani jest? I mnie to bardzo drażni, bo jest w tym jakiś taki brak klasy dla mnie po prostu i
tak,
to jest często niemiłe. I wiem, bo z wieloma Francuzami o tym rozmawiałam, że oni pytają z czystej ciekawości i nie ma w tym nic złośliwego ani miłego, natomiast uważam, że mogliby chwileczkę poczekać i jakby nie wylatywać z tym pytaniem na samym starcie. I pamiętam nawet, że kiedyś jakiś klient poprosił o przeczytanie dania dnia, bo to było na takiej tablicy, on źle widział, nie chciał, żebym przyniosła. Ja zaczynam czytać i on po jednym zdaniu mówi, pani nie jest stąd. Jakby on mi w ogóle przerwał moje czytanie i mi się wtedy wyrwało i powiedziałam, no i co, mam przestać czytać? Czy jakby dlaczego pan mi to mówi? Jakby aż tak panu przeszkadza to, że ja nie jestem stąd, że nawet nie może pan posłuchać tego do końca. I pamiętam, że wtedy bardzo zdenerwowałam. I on oczywiście zaczął przepraszać, że w ogóle nie o to chodziło, że nie był po prostu ciekawy i no ja rozumiem ciekawość, ale takie zachowanie, że coś przerywa mi, kiedy ja mówię, żeby powiedzieć, że ja nie jestem francuską, no ja to wiem przecież. Nigdy nie mówiłam, że jest inaczej. I wiesz, to jest takie jakby oni ciągle to robią.
Tak, tak, właśnie mi to zaskakuje, bo mam też takie doświadczenia i to mnie dziwi, bo przy całej tej francuskiej wielkiej kurtuazji oni potrafią właśnie, tak jak mówisz, po prostu nagle przerwać i zaznaczyć, że przecież w ogóle nie jesteśmy stąd. Nie wiem,
tak,
w jakim celu.
Tak. No, szczególnie, że ja zawsze sobie myślę, kurczę, jak jestem w Polsce, przecież też czasami słyszę, że ktoś nie jest stąd, nie wiem, w sklepie, w restauracji, gdziekolwiek i no nigdy nie powiedziałabym do takiej osoby, a słychać, że pani nie jest stąd, no jakby to jest dla mnie tak niegrzeczne, a oni po prostu jakby, no tak jak mówię, ja mówię dzień dobry, a oni, och, nie jesteś stąd, no okej, to następnym razem się nie przywitam, czy jakby nie wiem, czemu ma służyć ten komentarz, który oczywiście dla nich nie jest niczym niemiłym, natomiast mi to gdzieś tam ciągle przeszkadza i nie potrafię się do tego przyzwyczaić.
A ciekawi mnie, robisz już jak typowi Francuzi, którzy jak jak ktoś się z nimi nie przywita, to najpierw od razu krzyczysz najpierw dzień dobry, bo ja to często się z tym spotykam. Wchodzę do jakiejś restauracji, może nie restauracji, bo tam kelner często już czeka, ale do jakiegoś baru i już w wejściu mówię dzień dobry, bo ja też jestem kulturalny i zawsze mówię dzień dobry. Po czym podchodzę do baru i mówię, że poproszę kawę i nagle słyszę, najpierw trzeba powiedzieć dzień dobry. I od razu się wkurzam, tak. Bo jakby ja powiedziałem przy wejściu, a to, że ktoś nie słyszał, to nie moja wina.
Tak.
Też zwracasz uwagę, żeby ci mówili dzień dobry?
Ja raczej nie, ale moi koledzy z pracy potrafią. Tamtej, tak, jak najbardziej. Mhm. Oczywiście.
No właśnie, to jest mieszane środowisko, w którym pracujesz, ta restauracja?
Tak, mieszane.
Czyli są tam Francuzi, są tam ludzie z zagranicy. Nie jesteś pewnie jedyną osobą z zagranicy.
Dokładnie. Większość to są Francuzi, ale na przykład moim menadżerem jest chłopak z Kuby, jest barmanka z Senegalu. Na kuchni jest też duża mieszanka. Mamy chłopaków z Tunezji, Sri Lanki, Mali. Pracowała też jakiś czas dziewczyna z Grecji, z Włoch. Także jest mieszanka, ale taki właśnie też jest Paryż. Tutaj rzadko kto jest Francuzem. Większość Francuzów nawet powie nam, jestem z Francji, ale moi rodzice są, no i tu się zaczyna, bo prawie nikt nie jest z Francji, a już na pewno nie tylko z Paryża.
Tak, dokładnie. A w takim razie trochę wyprzedzę kolejność pytań, bo ktoś na Instagramie zadał, ja właśnie znowu mam ten problem, że mówię ktoś zadał, bo oczywiście wypisałem sobie pytania, jak w ostatnim odcinku, ale nie wypisałem sobie kto zadał, więc przepraszam was drodzy słuchacze, że znowu mówię ktoś. Ale padło takie pytanie, czy Francuzi są powolni w pracy, to znaczy, że się nie spieszą. Jakie jest twoje doświadczenie w tym temacie?
Mam od razu, jak padło to pytanie, przypomniała mi się taka sytuacja, jak ja sama byłam w restauracji jako klient i widzę, że idzie z daleka już kelner z moim zamówieniem, widzę, że to moje, bo już na mnie patrzy i poznaje i trzyma je w ręce i zbliża się, jest już metr od mojego stolika, aż nagle ktoś go zawoła, zagada i on się zatrzymuje metr przede mną i rozmawia z tą osobą. I tak zawisa z moim jedzeniem przed moim nosem i nie podejdzie do mnie, nie położy, tylko sobie po prostu rozmawia, śmieje się, jakby chilluje po prostu.
Nie cierpię tej sytuacji, nie cierpię.
Tak, ale broń Boże, nie można go pogonić, powiedzieć halo, ja tu czekam, bo to będzie niegrzeczne, bo on jest u siebie, on decyduje, czyli to chyba nie jest taka kwestia, że oni są powolni, bo oni potrafią się spiąć i być szybcy, natomiast bardzo lubią decydować o swoim rytmie.
To znowu mnie zachęca do wyprzedzenia kolejności pytań do zmiany, bo ktoś zapytał o kelnerskie fochy, czy to mit, czy prawda. Ja od razu dodam, zanim oddam ci głos, że bardzo często mi się zdarza te fochy widzieć, obserwować. Wiem jak sobie z tym radzić. Jak to jest u ciebie? Po pierwsze chciałem wiedzieć, czy masz też doświadczenie, że widzisz te fochy u innych kelnerów, ale po drugie, czy ty też potrafisz takie fochy stroić swoim klientom?
Ja nie, ale Francuzi tak. Jak najbardziej.
Pokazują, kto tu rządzi, często, prawda? To jest to, co mówiłaś.
Tak, i chyba wydaje mi się, że jednak najczęściej to jest wobec turystów niż gdzieś tam jakoś na więcej sobie pozwalają, jak widzą, że ktoś nie jest, jak ktoś nie jest stąd. I to sobie też przygotowałam jako radę właśnie a propos turystów, którzy chcą przyjść do paryskiej restauracji. Mm-hmm. Bo często ludzie, którzy nie znają francuskiego też na przykład właśnie uczą się paru grzecznościowych zwrotów, żeby być gdzieś tam fajniej odebranym i właśnie ja zauważyłam, że kelner wcale nie docenia często naszego wysiłku, jakby udaje w ogóle, że tego nie słyszał, albo od razu i tak przejdzie na angielski, albo gdzieś tam się krzywo w ogóle uśmiechnie i zignoruje. I nawet mi tak naprawdę dzisiaj zdarza się, że kiedy ja idę jako klientka gdzieś, to kelner zacznie mówić do mnie od razu po angielsku, jak tylko usłyszy, że mam akcent i od razu zakłada, że nie mówię po francusku, mimo że mówię do niego po francusku. I właśnie taki stereotypowy kelner paryski szczególnie jest prawdziwy do tego stopnia, że nawet mi czasami Francuzi mówią, kiedy ja jestem w pracy, że widać, że nie jestem stąd, bo pani taka miła, bo pani taka uśmiechnięta, uczynna, bo pani przetłumaczy, pani się nie dziwi, nie obraża. Także to chyba mówi samo za siebie. Oni też są tacy często, nie wiem, jakby widzą klienta i mają takie, o Boże, znowu klient.
Mamy naprawdę identyczne doświadczenie.
Tak, jakby, kurczę, zmień pracę, przecież nie wiem.
No tak, nie są tam za karę, nie?
Tak, no ja mam przynajmniej takie podejście do tego, że jak ci nie podoba to, co lubisz, jak nie lubisz ludzi, no to kurczę, wybrałeś naprawdę złą pracę, bo ludzie tworzą, ludzie klienci, to jest po prostu coś, czego nie możesz się pozbyć, pracując w restauracji, ale to prawda, lubią być złośliwi, nie mieli udawać, jak się jeszcze ich zawoła jakoś, nie wiem, na przykład palcem, czy zawoła się przepraszam, a on robi coś innego, to w ogóle potrafi
no to jak zawołać, jeśli mogłabyś poradzić, jak zawołać kelnera, kelnerkę, żeby poprosić o obsługę?
Najlepiej przywołać po prostu wzrokiem i dobry kelner powinien jakby od razu wtedy przyjść i zobaczyć, że coś jest. Jeśli nie, no to po prostu takim siwuple, madame, siwuple. To jest taki najprostszy, bardzo proszę i
no
tyle.
I
raczej tak, ale raczej nie wołać. Na przykład, proszę pana, halo.
Tak, tak.
To no, wtedy nie
ta osoba też pracuje, prawda? Już ustaliśmy, że to nie jest łatwa praca, więc trzeba po prostu też troszkę grzecznie posiedzieć i poczekać. No, na pewno, trochę cierpliwości.
Tak jest.
No właśnie, a teraz przejdźmy do takiego wątku, który na pewno bardzo ciekawi naszych słuchaczy. Mnie również on ciekawi, no bo mówimy o tych fochach, o tej ciężkiej pracy, o obsłudze i tak dalej, o wielu godzinach na nogach. Czy to się wszystko kończy jakimiś napiwkami? Jak to u ciebie wygląda?
Zależy. Ogólnie to tak. Na takie, to znaczy teraz przez pandemię, no na cały ostatni rok był troszeczkę inny i te napiwki też się bardzo zmieniły, ale ogólnie na takiej zmianie całodniowej, u mnie przynajmniej, można zarobić od 30 do nawet 100 euro dziennie na osobę.
No to bardzo dobra suma. Bardzo dobra suma.
Tak, jak najbardziej. Najwięcej napiwków zostawiam oczywiście co krajowcym.
A właśnie chciałem zapytać, to wcale nie Francuzi,
tak.
Mówisz?
Nie. tak, jakby ludzie z zagranicy, oczywiście dla nich to jest normalne, żeby zostawić 10 czy nawet czasami 20 euro, jeżeli faktycznie się im dobrze doradziło, dobre jedzenie, dobre picie, jak się jeszcze gdzieś tam porozmawia i tak dalej. Zostawiają też ludzie z Niemiec, na przykład z Polski też. A natomiast Włosi, Hiszpanie, klienci z Portugalii, Francuzi praktycznie nigdy, a jak zostawiają, to tak naprawdę lepiej by było, żeby nie zostawiali, bo nieraz podchodzę sprzątnąć stolik na przykład po takiej grupce Francuzów, a na środku 30 centów i
jeszcze
w takich drobniakach, w takich 1 cent i 2 centy, albo nieraz zdarza mi się, że klienci wychodzą i gdzieś tam szukają mnie wzrokiem i wołają, mówią, my wychodzimy, zostawiliśmy coś na stole, tak jakby zostawili nie wiadomo ile i się bali, że ktoś to ukradnie, więc lecę do tego stołu, patrzę, a tam 1 euro, a na przykład ich było 9 osób.
No to wstyd. Tu dopowiem, to jest ważne, bo słuchacze z Polski mogą nie wiedzieć, że we Francji w restauracjach można tak zapłacić, że po prostu zostawiacie pieniądze na stole i wychodzicie i nie musicie w ogóle jakby wołać kelnera, czekać na resztę, jeżeli chcecie właśnie kogoś zostawić. Nikt tego nie ukradnie, nikt was nie będzie gonił, że uciekliście bez płacenia. To jest normalne. Kończymy jeść, zostawiamy pieniądze, jak już rachunek jest położony i możemy po prostu wyjść. No chyba, że czekamy na resztę, wiadomo, no to trzeba chwilę poczekać, aż ta reszta wróci.
Tak jest.
Ale zaskoczyłaś mnie z tym tematem napiwków, bo ja nawet moich turystów uczę, pytają, czy w restauracjach zostawiamy napiwki. Ja mówię, tak, we Francji zostawia się napiwki, 10% to jest na pewno bardzo mile widziane. Oczywiście dodaję też zawsze, że no, ja zostawiam napiwek, jeżeli jestem zadowolony przede wszystkim z obsługi, no bo rozmawialiśmy o tych fochach kelnerskich. Jeżeli kelner będzie mi jakieś fochy stroił, to ja po prostu właśnie w ten sposób mu pokażę, że mi się nie podobało, nie zostawię napiwku i koniec. Aczkolwiek zdarzało mi się, że jedzenie było tak świetne, że i cała atmosfera, że i tak zostawi. I to właśnie w Paryżu. Próbował mnie kelner nawet oszukać, muszę dodać, i na rachunku. I to dwa razy mimo zwrócenia uwagi. Potem czekałem strasznie długo na nowy rachunek. A ja jeszcze zostawiłem 5 euro na piwku, bo tam dużo wcale nie jedliśmy, więc to wystarczyło na pewno. W każdym razie zostawiłem, bo cała atmosfera i doświadczenie i tak było super przyjemne. No ale widzisz, ja zawsze mówię turystom, że się zostawia napiwki. Ja też zostawiam napiwki. A ty mówisz, co to było ciekawe dla mnie, że ci Francuzi niekoniecznie. Tym bardziej, że oni przecież zwykle gotówką płacą, prawda? Więc noszą te pieniądze, mają pieniądze w portfelu, żeby coś zostawić. No bo ja mam często problem, że kartą płacę po prostu i nie mam drogi.
Ale no to ciekawostka, napiwki można zostawić też kartą. Później na koniec dnia menadżer robi rozliczenie i wszystkie napiwki, które zostały zostawione tak jakby przy płatności kartą, również są nam przekazywane.
Ach, to świetna informacja.
Francuzi często mówią, nie zostawiłem nic, bo nie mam gotówki. Ja mówię, nie szkodzi, jakby, nie szkodzi, ale mówię, Może pan też zostawić z kartą, ale to nie, to następnym razem.
No to ciekawe. Ja widzisz, w takiej sytuacji zawsze zastanawiałem się, czy taki napiwek doliczony kartą będzie rzeczywiście przekazany obsłudze,
tak,
czy nie.
Tak, jak najbardziej.
Czyli można, to świetnie. Widzisz, nie wpadłem na to, żeby o to zapytać, a to mnie czasami interesowało rzeczywiście. Jeszcze tylko kończąc temat napiwków, powiedziałeś, że Polacy też zostawiają. No widzisz, to jest dla mnie nowe doświadczenie znowu, bo mam taką zabawną sytuację związaną z tutaj obsługą ruchu turystycznego na Lazurowym Wybrzeżu i zdarza się, że jeżeli ktoś, kto nam świadczy usługi, usłyszy, że to jest grupa z Polski, to potem mi gdzieś tam oczywiście bez obecności klientów mówi, a no to Polacy, czyli niestety dzisiaj bez napiwków pracujemy. Jakoś tak nas odbierają, że my nie zostawiamy tych napiwków, ciekawostka.
Może, być może też u mnie troszkę inaczej wygląda i ci Polacy też tam gdzieś tam te napiwki zostawiają, bo cieszy ich bardzo często, jak przychodzą do francuskiej restauracji, widzę po twarzy, już mam takie, o Boże, karta po francusku,
tak,
nic nie rozumiem,
trudne.
O Boże, on pewnie nie gada po angielsku, o matko, i nagle ja podchodzę, dzień dobry, i oni sobie, o Jezu, zbawiła nas Pani. Więc może też dlatego, że taki kontakt z początku jest inny i oni się wtedy tak rozluźniają i zawsze łapiemy.
To prawda.
I tam sympatyzujemy na koniec i tam, wiadomo, no to szocika, coś tam, także być może to też wiąże się z tym, że oni po prostu gdzieś tam czują się fajniej potraktowani. I faktycznie zawsze Polacy zostawiają.
No to świetnie, to bardzo dobrze, szczególnie dla ciebie.
Tak.
W takim razie, no chciałem teraz jeszcze zapytać coś dodatkowego w tym wątku, ale teraz mi wyleciało z głowy. Przejdźmy może dalej. Jest jakaś taka sytuacja w twojej pracy w restauracji tej francuskiej w Paryżu, która wydaje się tobie najtrudniejsza w ciągu, jakimś najtrudniejszym momentem w całej tej pracy?
Takie najtrudniejsze chyba momenty to są wciąż momenty, gdzie okazuje się, że fakt, że język francuski nie jest moim ojczystym językiem, odwraca się przeciwko mnie, czyli generalnie w restauracji nierzadko zdarza się, że ktoś popełni gdzieś jakiś błąd. Czy my na sali, kelnerzy, czy klient, czy ktoś na kuchni. To jest jakby część po prostu tej pracy, że wszystko jest, musi być szybko, sprawnie, jest dużo stresu, jest gorąc. Pomyłki po prostu się bardzo często zdarzają. No i nierzadko jest taka sytuacja, że na przykład klient zamówi coś, ja to przynoszę, okazuje się, że chciał coś innego. I ja jestem na 1000% pewna, że ja się nie pomyliłam. Bo jestem bardzo dokładna, skrupulatna, wszystko zapisuję, a klienci często zamawiają gdzieś tam rozmawiając z innymi, nie mogą się zdecydować, zmieniają zdanie 5 razy i praktycznie zawsze w takiej sytuacji, gdzie okazuje się, że zaszła jakaś pomyłka, no to ich odpowiedzią czy wymówką będzie, to na pewno ona nie zrozumiała, albo to na pewno ona coś przekręciła, tak jakby fakt, że nie jestem francuską i nie mówię w swoim ojczystym języku oznaczał, że robię więcej błędów w pracy niż inni, a to tak naprawdę nie ma przecież nic do tego i często oni są bardzo mili i na przykład mówią, no nic nie szkodzi, pani nie jest stąd, a ja sobie myślę, kurczę, co z tego, jak fakt, że na przykład mam akcent, ma się do tego, że pan zamówił kolę, przynoszę kolę, a pan chciał piwo, jakby co w tym momencie ma moja narodowość i właśnie często zdarzają się takie sytuacje, że coś gdzieś tam ktoś po drodze się potknął i jakby to w ogóle nic się nie stało, bo nawet gdyby faktycznie, jakby zawsze naprawiamy swoje błędy, nawet jak to nie jest nasza wina, jakby klient nasz pan i nieważne co się dzieje, zawsze jakby z tego wybrniemy, przyniesiemy to, co pan zamówił, a przyszło, czy wiesz o co chodzi, jakby zawsze...
Tak.
Więc jakby w ogóle takie komentarze są zbędne i no, mi się po prostu sobie odechciewa, jak...
No tak, to jest sytuacja, w której ty jesteś winna,
tak.
Chociaż tak naprawdę nie zawiniłaś, to prawda. Wrócę szybko, zanim mi ucieknie myśl, wiem, co chciałem powiedzieć przed chwileczką. To bardziej chciałem zwrócić się do naszych słuchaczy, którzy ciągle mogą mieć obawy przed wizytą we francuskiej restauracji, przed zamawianiem, ale i na przykład słuchając tego odcinka rozmowy z tobą, myśleli, że tutaj dużo im już ułatwimy. I chciałem dodać, że ja planuję nagranie osobnego odcinka o tym, jak zachować się we francuskiej restauracji. Więc dzisiaj celowo omijam też te tematy, bo no Klaudia, jak słychać, ma mnóstwo fajnych ciekawostek i po prostu teraz od niej chciałbym je wszystkie wyciągnąć. A innym razem pomożemy polskim turystom zamawiać we francuskiej restauracji. No dobrze, Klaudia, jak wygląda taki typowy dzień twojej pracy? Przychodzisz do pracy i jak to potem wygląda wszystko?
No to zawsze zaczynam zmianę o 12. Mogę przyjść wcześniej pół godzinki, żeby zjeść posiłek darmowy przed pracą. Natomiast ja najczęściej śpię po prostu jak najdłużej, jem coś w biegu i przychodzę na tą 12. No i do 16 mamy serwis midzi, czyli taki popołudniowy. Później od 16 do 19 jest właśnie ta przerwa i wtedy najczęściej wracam do domu coś zjeść, chociaż na chwilkę usiąść na kanapie. Czasami zostaję w mieście, z kimś się spotykam, czasami jakoś wykorzystuję czas, żeby coś załatwić, ale bardzo, bardzo nie lubię tego robić. Muszę po prostu chociaż na chwilę wrócić do domu, żeby jakby mózg zakodował, że to była przerwa, bo jak zostaję gdzieś na mieście, to czuję się trochę tak, jakbym ciągle pracowała i jak o tej 19 wracam na serwis wieczorny, to po prostu z marszu jestem bardziej zmęczona. Także 16-19 jest ta przerwa, później od 19 do północy jest serwis wieczorny. Kuchnia jest otwarta aż do północy, bar natomiast serwuje napoje aż do pierwszej i do pierwszej zawsze są ludzie. O drugiej w nocy musimy już być zamknięci, więc między pierwszą a drugą trzeba zawsze użerać się z klientami, którzy nie chcą wyjść, trzeba wszystko posprzątać. Jest naprawdę dużo roboty, mimo tego, że jest się już zmęczonym po całym dniu, bo też może dodam, że robimy około 10 kilometrów na nogach podczas całodniowej zmiany. No jest naprawdę bardzo dużo ludzi i po prostu no, biegamy. Jak zaczęłam pracować w tej restauracji, to tylko taka szybka anegdotka, to po prostu w miesiąc schudłam 7 kilo, bo po prostu nigdy się tyle nie ruszałam. Oczywiście to mi później stopniowo wszystko wróciło, bo się organizm przyzwyczaił do tego ruchu, ale to był taki szok. Także tak, jesteśmy bardzo zmęczeni, jak przychodzi już ta druga w nocy, no to jest masakra i jak wszystko się zamknie, to z jednej strony człowiek jest tak zmęczony, że marzy tylko o powrocie do domu, z drugiej strony jest się tak zmęczony, że jak się usiądzie, to się nie może pomyśleć, że czasami jeszcze siedzimy tam na przykład do 3 w nocy i po prostu próbujemy się rozejść.
No proszę, muszę ci powiedzieć, że ja jestem przewodnikiem, spaceruję z turystami, a ty wyrabiasz więcej kilometrów dziennie pewnie niż ja. Gdybym ja przegonił turystów w upale tutaj na 10 kilometrów, to by mi nie wybaczyli nigdy i tego nie zapomnieli. Także chodzisz
to
więcej.
To duże.
Tak jest. No dobrze, musimy powoli zmierzać do końca, bo odcinek jest dość długi. Okazuje się, że tak dużo ciekawostek na temat pracy w restauracji można tutaj znaleźć. Czy mogłabyś jeszcze na koniec, potem jeszcze mamy kilka pytań oczywiście od słuchaczy z Instagrama, ale mam do ciebie pytanie, Klaudia, czy masz może jakieś taką jedną, dwie, może trzy rady, sama zdecyduj, dla turystów, którzy nas słuchają, którzy chcieliby odwiedzić właśnie jakąś paryską restaurację. Na co powinni zwrócić uwagę?
Na pewno pierwsza rada to, co już powiedziałam wcześniej, czyli to, żeby się nie zrażać tym, że kelner jest niemiły, czy jak my próbujemy coś powiedzieć po francusku, żeby właśnie pokazać zainteresowanie tym językiem, tą kulturą i tak dalej, a on jakby zleje to, kolokwialnie mówiąc, i w ogóle nam na to nie odpowie, to żeby się po prostu nie przejmować, bo tak robią już. Ale na pewno taka ważna rada, powiedziałabym, że w Paryżu bardzo często trzeba rezerwować stolik. I ludzie z zagranicy często tego nie wiedzą, bo w Polsce na przykład jest tak, że jak się gdzieś idzie i widzi się wolny stolik, to się po prostu siada. No tutaj nie można i nawet jeżeli są 3 stoliki wolne, czy 5, czy 10, to nie można od tak po prostu sobie siadać. I turyści często no po prostu robią tak, że o kurczę, jest stolik, no to po prostu idziemy i go zajmujemy. I wtedy się często tutaj tworzy taka nieprzyjemna sytuacja, bo dla Francuza to jest takie trochę barbarzyńskie, można powiedzieć, zachowanie. Oni mają taki swój porządek, oni lubią decydować, kto gdzie usiądzie, jaki stolik będzie ci przydzielony, nawet jeśli pół knajpy stoi puste. I także zawsze należy przyjść, przywitać się oczywiście, 3 razy powiedzieć bonjour, bo bez tego w ogóle nic się nie uda, albo już od początku będziemy gorzej traktowani. Powiedzieć, że jesteśmy we dwójkę, nawet jeśli widać, że jest nas dwójka, grzecznie poczekać, aż nam przydzielą stoliki, nawet jeśli jest wczesna pora, dużo wolnych miejsc, to zawsze radziłabym po prostu spytać, poczekać. Oni to uwielbiają i nawet często jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że chciałby ten stolik, bo mu się podoba, a widzi, że jest 5 innych wolnych, a moi koledzy z pracy potrafią powiedzieć nie, ten trzymam, jakby 3 osoby przyszły, a nie 2. kiedy naprawdę na przykład jest wczesna pora i dużo, dużo stolików jest po prostu wolnych, więc oni naprawdę uwielbiają decydować i nie można od tak wejść do knajpy i sobie usiąść. To jest po prostu już od razu gadają pod nosem.
Od razu jesteśmy na spalonej pozycji. Tak, no muszę ci powiedzieć, tak. bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę fantastyczna rada, bardzo ważna rada i jak ja się tego już w końcu nauczyłem, jak się wchodzi do francuskiej restauracji w ogóle, to dużo łatwiej wszystko było. Rzeczywiście, dużo łatwiej. Nie podpadałem na dzień dobry kelnerowi. O to chodzi. Super, dziękuję bardzo. To co, jeszcze na koniec szybko wybrałem sobie, bo na wiele pytań zadanych na Instagramie już odpowiedzieliśmy w trakcie. Ty odpowiedziałaś, za to bardzo dziękuję. Ale no jest na przykład taka ciekawostka, na pewno od razu wiesz o co chodzi, o karafkę wody. Ktoś zapytał, czy wypada prosić o wodę z kranu i dlaczego kelner śmiał się, kiedy prosiłam o l'eau de robinet. Co ty o tym sądzisz? U was stawiacie od razu wodę z kranu?
Tak, tak, tak. Jak najbardziej. W ogóle w każdej francuskiej restauracji, przynajmniej takiej fajniejszej, powinniśmy od razu dostać na start karafkę wody. Ja zawsze na przykład dbam o to, żeby karafka była pełna, szczególnie w lato i uzupełniam ją 3, 4, 5 razy podczas posiłku, jak tylko widzę, że tam się woda kończy. Gdzieś tam mam takie przekonanie po prostu, że klient faktycznie może poczuć, że nie dbam, jak sama z siebie przynoszę tą karafkę.
I tak jest, ja tak właśnie wtedy czuję, super.
Tak, i na pewno nie można, i kelner nie może nam odmówić takiej karafki, bo to jest totalnie normalne i nie może nam kazać na przykład kupić wody do picia, chociaż przyznaję, że lepiej jest nie pić tylko tej wody i faktycznie to jest trochę takie, na kolację go stać, ale już wodę z kranu pije.
Tak, tak. Czyli na przykład kieliszek wina, prawda, co jest standardem we Francji.
Dokładnie, 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 więc jest to faktycznie takie przekonanie, że jeżeli przychodzimy na kolację, to fajnie byłoby zamówić coś do picia, nawet jeśli ma to być butelkowa woda i tak, więc tak, jak najbardziej.
Bo kto nie wie, moi drodzy, mówimy cały czas o karafce wody za darmo. Karafka wody to jest po prostu rzeczywiście woda kranowa, która jest zdrowa i można ją pić we Francji bez problemu. No i tak jak Klaudia mówi, w tych lepszych restauracjach już na dzień dobry, jak siadacie do stolika, już od razu stawiana jest karafka z wodą, można się częstować. Ona jest darmowa. W niektórych trzeba po prostu poprosić, że chcecie karafkę wody. Tutaj osoba, która pytała o to, dlaczego kelner się śmiał, kiedy prosiła o wodę z kranu, to przypuszczam, że może uśmiechnął się dlatego, że jakby użyła zwrotu, że chce wody z kranu, gdzie naprawdę wystarczy powiedzieć, że chcemy karafkę wody, prawda? Caraf do.
Dokładnie, caraf do i chyba to po prostu tak.
To jest po prostu woda z kranu. Dokładnie.
Dokładnie, oczywiście.
No to super, dziękuję za tą odpowiedź i jeszcze mamy kolejne pytanie. Kto ma rację przy wyborze wina? Kelner czy klient? Zaciekawiło mnie to, jak to jest u was, doradzasz w sprawie wina?
Tak, no to właśnie kto ma rację, zależy, czy klient spytał o jakąś radę, czy nie, bo jeżeli ktoś mnie pyta faktycznie i na przykład mówi mi, jakie wino lubi, czego szuka, czego by się napił, ja mu to przeniosę i jemu nie smakuje, no to nie ma żadnego problemu, a jeśli ktoś od razu, wiesz, mówi mi, że on się zna, albo on zna to wino i on chce konkretnie to i jemu wtedy nie smakuje, no to troszkę jest tak, że to jest jego problem. To jest takie ogólne założenie. Ale jest jeszcze inna ważna kwestia, przynajmniej w miejscu, w którym ja pracuję, że jeżeli klient jest z czegoś niezadowolony, to zrób wszystko, żeby wyszedł zadowolony. Także zdarzało się nawet i tak, że ktoś wypił pół butelki wina, po czym mówi, że naprawdę to wino było niedobre i coś z nim jest nie tak. I, no i wymieniamy taką butelkę, bez gadania. Bo...
No tak, zdarza się. Bo no, jeżeli także... ktoś nie wie, trzeba dobrać wino, prawda? Nawet najlepsze wino może źle smakować po prostu z niedobranym jedzeniem. No, parowanie wina i jedzenia to jest też sztuka, to nie ma co ukrywać.
Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
Jeszcze padło pytanie związane z samym szukaniem, czyli z początkiem naszej rozmowy, z samym szukaniem pracy w restauracji. Ktoś zapytał, czy przyjmują do pracy osoby zagraniczne i czy atutem jest język francuski. Po części już odpowiedziałaś. W zasadzie twoje doświadczenie jest takie, że przecież byłaś z zagranicy, udało ci się łatwo pracę znaleźć. A jak spoglądasz na ten angielski, bo powiedziałem chyba francuski przed chwilą. Czy ten język angielski jest atutem, czy nie jest atutem?
Przy szukaniu pracy.
No w restauracji, zostajemy w restauracjach. Jak to w
Jeżeli
wygląda?
Na pewno jest atutem, znaczy też zależy, czy ta osoba mówi tylko po angielsku, czy mówi po francusku plus po angielsku.
No właśnie, to chyba jest najważniejsze, bo z samym angielskim pewnie będzie trudno, prawda?
I właśnie nie, to znaczy może troszeczkę trudniej, natomiast jest bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsc typowo dla turystów, typowo dla ludzi anglojęzycznych. Także znam osoby, które są tutaj z Polski, nie mówiły, nie mówią zupełnie po francusku, a pracują w takich miejscach i takie miejsca się ciągle otwierają. Na pewno jeżeli mówi się po francusku plus po angielsku, to będzie też atut, no bo Francuzi też często sami słabo po angielsku mówią, więc jak ja na przykład przyjechałam tutaj i powiedziałam, że jestem Polką, mówię po angielsku, jeszcze gdzieś tam uczę się hiszpańskiego, kiedyś mówiłam po niemiecku, to w ogóle po prostu przez miesiąc opowiadali, jaka to świetna dziewczyna i jakby w wielu językach mówi, bo oni po prostu nie mówią, więc na pewno jeżeli powiemy, że dodatkowo mówimy po angielsku, to możemy być pewni, że jak przyjdzie klient z zagranicy, to będą nas wysyłać do tego stolika, bo przynajmniej problem z głowy, bo oni bardzo tego nie lubią, często niekomfortowo.
Tak, to prawda.
I też mi się wydaje, że oni często są po prostu tacy gburowaci, troszeczkę czy nie mieli dla studentów, boże, nie studentów, dla turystów, dlatego że fakt, że oni źle mówią, a muszą mówić z takim klientem, sprawia, że wychodzą ze swojej takiej sfery komfortu i czują się głupio, a oni po prostu uwielbiają czuć się dumnie i
tak,
wiesz.
To jest ten odwieczny problem. Klaudio, tak. Ostatnie pytanie do ciebie. Padło pytanie o wysokość zarobków, ale ja bardziej chciałbym zapytać ogólnie, czy z tej pracy, którą wykonujesz, ty jesteś w stanie utrzymać się w Paryżu? Myślę, że to będzie satysfakcjonująca odpowiedź dla nas.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie.
O,
szczególnie tak, szczególnie jak jeszcze są te napiski przy okazji. Ja pamiętam nawet, że na początku jak pracowałam 5 dni w tygodniu, udało mi się odłożyć całkiem sporą sumę napisków, także finalnie zapłaciłam za pokój za miesiąc. Po prostu tymi pieniędzmi przyniosłam wielką kopertę wypchaną banknotami 5-10 euro, bo po prostu tyle tego uzbierałam. Także tak, jak najbardziej jest to normalnie płatna praca i bez problemu można się z niej utrzymać.
No i myślę, że tym jakże optymistycznym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę. Mam oczywiście wrażenie, ty pewnie, Klaudia, też jeszcze mogłabyś opowiadać i opowiadać. Na pewno masz tych ciekawostek i anegdot mnóstwo, no ale kiedyś trzeba też postawić kropkę. Być może będzie okazja do kolejnego nagrania. Ja chciałbym ci, Klaudia, serdecznie podziękować za to, że zechciałaś znaleźć trochę czasu i wziąć udział w nagraniu tego odcinka. No i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą zadowoleni. Gdyby ktoś chciał się skontaktować w jakiejś sprawie związanej z tym odcinkiem, proszę pisać do mnie na tomek@lazurowyprzewodnik.pl. A z Klaudią, jeżeli Klaudia sobie życzysz, jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, to po prostu chyba najlepiej na Instagramie, prawda, na przykład?
Oczywiście,
dokładnie.
Tak jest.
A moment, s'il vous plaît, ja to podlinkuję, bez obaw, każdy będzie mógł profil Klaudii bez problemu znaleźć. Bardzo ci, Klaudia, dziękuję.
Ja również dziękuję.
I do usłyszenia następnym razem.
Do widzenia.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.